Tak, tylko chciałam chwilkę powiedzieć coś na temat naszego wczorajszego wyjazdu na tą konferencję do Wisły. No, pastor troszkę już powiedział na ten temat. Troszkę powiem jeszcze. Tematem przewodnim tej konferencji była wiara w świecie niewiary. I kiedy przeczytałam temat tego, no to właśnie myślałam, że to chodzi o ludzi. To też wczoraj było powiedziane, że chodzi o ludzi, którzy po prostu jeszcze nie są w tym kościele, którzy dopiero przyjdą. Natomiast chodziło, okazało się, że chodziło już o nas, o ludzi wierzących. O to, abyśmy może zastanowili się nad tym, jaka jest nasza wiara. Brat mówił, właśnie przedstawiał tą wiarę w porównaniu właśnie do życia Abrahama, który, jak wiemy, jest nazywany jako ojciec wiary i był przyjacielem Boga, który codziennie kroczył z Bogiem. Mnie tak naprawdę bardzo ujęła pewna kwestia, na którą nie zwróciłam uwagi wcześniej. Mianowicie, na pewno każdy z nas zna tą historię, kiedy Abraham został powołany, znaczy dostał taką próbę, żeby zabić swojego syna Izaaka. I on posłusznie, wypełniając słowo, które powiedział mu, przykazał mu Pan, wstał o świcie i poszedł ze swoimi sługami i zabrał syna. I ujęło mnie to, możemy spojrzeć na to w pierwszej księdze Mojżeszowej, 22 rozdział, 5 werset, kiedy już byli właśnie u podnóża góry, gdzie, na którą Abraham razem z Izaakiem miał wejść i tam zabić swojego syna. Poszedł tam oczywiście ze swoimi też sługami. A kiedy był już u podnóża gór, wtedy rzekł Abraham do sług swoich: zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. I nie zwróciłam uwagi nigdy na te ostatnie słowa: wrócimy do was. Jaką ogromną wiarę musiał mieć Abraham, że powiedział takie słowa, kiedy on, ufając Bogu bezgranicznie, wiedział, co czeka jego syna. Wiedział, co musiał zrobić, że musiał go zabić. Powiedział do swoich sług, że on wróci, że wrócimy. Nie on sam wróci, ale wrócimy. I no to ta konferencja przemówiła do mnie, że jak bardzo my, wierzący ludzie, powinniśmy być posłuszni Bogu, słuchać Go. I jak tylko usłyszymy to słowo, które Pan chce nam przekazać, abyśmy wypełnili je, abyśmy nie zwlekali, abyśmy wypełniali je. I przez całe życie kroczyli z taką ogromną wiarą do śmierci. Do śmierci, aby umrzeć w wierze, aby ufać w obietnice Boże. I Pan Bóg bardzo docenia naszą wiarę. I naprawdę jest w stanie bardzo odpłacić nam za to. I życzę wszystkim, abyśmy wierzyli, właśnie kroczyli przez całe swoje życie z tak ogromną wiarą, jaką miał Abraham. Żeby Abraham był dla nas takim wzorem do naśladowania. I naprawdę cieszę się, że mogłam być wczoraj w tej Wiśle i żeby to słowo akurat było mówione. Abyśmy u końcu dni, kiedy już zejdziemy z tego świata. Bardzo mi się podobało jeszcze, jak Józef spuentował. Na koniec, jak wracaliśmy autem już, jak powiedział, że jak już będziemy kiedyś w niebie, kiedy będziemy mieli taką okazję, by stanąć przed obliczem Bożym, przed Jezusem, i jak i że Jezus jakby do nas powiedział: no ty już dużo o mnie wiesz, to teraz opowiedz mi o sobie. Abyśmy wtedy nie musieli nic ukrywać, bo Pan Jezus i tak o nas wszystko dobrze wie. Lepiej nas zna niż my sami siebie. Ale żebyśmy po prostu nie wstydzili się o nic, co w naszym życiu mogło być nie tak. I to tyle. Dziękuję.
Chwała Bogu, drodzy bracia, siostry, że możemy być wśród was. No, z niektórymi się znamy, a w większości się nie znamy, ale najważniejsze jest to, że wszyscy jesteśmy i należymy do tego samego Pana. Do tego, który nas tak bardzo umiłował. Do tego, o którym żeśmy od samego początku mogli słyszeć i kierować swój wzrok na Pana Jezusa. Na tego, który oddał swoje życie za nas. Gdyśmy tu jechali, nie przypuszczałem, że tu będziemy, ale Pan Bóg ma swoje drogi. Ja myślę, że codziennie na nowo my jesteśmy prowadzeni przez Pana, który nami kieruje i daje nam właściwą drogę i pokazuje nam, jaką drogą mamy kroczyć. I kieruje nasz wzrok zawsze na siebie. Na myśl mi przychodzi w tej chwili ten fragment do Słowa Bożego, gdy Pan Jezus był pośród w domu Łazarza i tam te dwie niewiasty, dwie siostry siadły u nóg Pana Jezusa. Popatrzmy na reakcję jednej i popatrzmy na reakcję drugiej. Co one uczyniły? Ale co jest powiedziane? Co Pan Jezus na koniec powiedział? Że Maria tą dobrą cząstkę obrała. I chwała Bogu, drodzy bracia i siostry, że my jesteśmy na tym miejscu i żeśmy obrali tą dobrą cząstkę. Tą cząstkę, która nie będzie od nas odjęta. Ta cząstka, która pozostanie z nami i wejdzie tam do góry, do nieba, gdy Pan Jezus przyjdzie po swoją oblubienicę, po Kościół, po każdego z nas. Gdyśmy uwierzyli Panu Jezusowi, to On nam pozostawił swoje obietnice i Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, że nie pozostawię was sierotami, przyjdę po was. Piękne, cudowne. Co może być cudowniejszego, gdy człowiek, chrześcijanin patrzy na Boże Słowo, patrzy na to, co Pan Jezus mówi i wie, że jest na tej ziemi, nie jest osierocony, jest po prostu z Bogiem i żyje z Bogiem. A jeszcze ta obietnica, że przyjdę po was, co jest cudowniejszego? Popatrzmy na ten świat, w którym my żyjemy, jak to wszystko szybko leci. Patrząc na przemijające lata, brat Tomek tu powiedział, że znamy się z czasów młodości, to szybko przeleciało. I każdy to może powiedzieć. I człowiek, gdy się zastanowi nad swoim życiem i widzi całą drogę swojego życia na ziemi, to musi powiedzieć: chwała Bogu za to, że Pan aż dotąd mnie prowadził. Aż dotąd nas Pan prowadzi i zachowuje pośród tego złego świata, pośród tego grzechu, który koło nas jest. Pan Jezus dał nam tą moc. Duch Święty przyszedł po to, aby nas wspierać. Pan Jezus powiedział, że nie pozostawię tej Ewangelii Jana w tym 17 rozdziale. Pan Jezus powiedział, że nie pozostawię was sierotami. Nie jesteśmy. Mamy cudownego Ojca. Ojca w niebie, nie na tej ziemi. Na tej ziemi też mamy rodziców, ale w niebie jest to ten Ojciec, na którego tutaj żeśmy mogli usłyszeć, Abraham patrzył. On patrzył na niego i powiem wam, nie wiem, cudowne na pewno było Boże Słowo, gdyście wczoraj byli na spotkaniu, ale dwa tygodnie temu ja też tym słowem troszeczkę się dzieliłem. Nie chciałbym się tu powtórzyć, ale chciałbym popatrzeć na list do Hebrajczyków, bo to jest Boże Słowo, które gdy popatrzymy z różnych stron, to zawsze Duch Święty nam pokazuje inną rzecz, coś nowego, co nam pokazuje tą głębię Słowa Bożego, pokazuje nam tą wspaniałość Słowa Bożego. To nie jest książka, którą byśmy przeczytali i odstawili na półkę i już byśmy zapamiętali, było tak i tak. To i to było wydarzenie. Ale gdy czytamy Boże Słowo, to Duch Święty nas przekonuje i pokazuje nam ciągle coś nowego. Coś, co byśmy wcześniej nie zauważyli, co 10 lat temu, co 20 lat temu nie zauważyłem. I powiem o jednym fragmencie, który nie zauważyłem, gdy od czasu młodości po prostu co do mnie Pan Bóg przemówił. Ale najpierw bym chciał z tego 11 rozdziału przeczytać listu do Hebrajczyków, ten 10 werset. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. To też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Popatrzmy, jakie cudowne słowo. Tam w liście, w pierwszej księdze Mojżeszowej czytamy, świadectwo dzisiaj już było powiedziane przez siostrę, o tym, co się zdarzyło, jaką pewność miał Abraham. A tu jest wytłumaczone, byśmy mogli powiedzieć, co w tym momencie, gdy się tam znaleźli. On podniósł miecz i co się dalej stanie? Był pewny, że musi być złożona ofiara. Abraham miał tą świadomość, że musi być złożona ofiara, ale to słowo z listu do Hebrajczyków, co nam apostoł pisze, mówi, że sądził wtedy, gdy będzie złożona ofiara. Sądził, że Bóg ma moc wskrzesić i tego swojego syna z obietnicy ze zmarłych, z tych, którzy już umrzą. To była jego wielka wiara, którą on się trzymał swojego Pana. Wiara, która doprowadziła, że nie patrzył na nic, co koło niego było. Nie patrzył na to, co miał dać Bogu. Nie patrzył na tego jedynaka, który obietnicy w starości otrzymał. To, znamy to wszystko bardzo dobrze, ten fragment. W starości, to, co jemu było darowane od Boga. Ta Boża obietnica była chyba 3 czy 4 razy powiedziane i nie było tego. Popatrmy na to, myślałbym, żebyśmy patrzyli. Ilekroć my, żyjąc w tym świecie, mamy Boże obietnice i jak reagujemy na to, gdy Pan Bóg nam mówi, że będzie z nami, że będzie nam błogosławił, że będzie nas prowadził. Jak my reagujemy? Abraham tego dosłownego błogosławieństwa w tym swoim synu ile lat musiał czekać? Prawie 100 lat. 100 lat czekał na to i jego serce ani na moment nie zadrżało, nie powiedziało, Panie, ja już mam tego wszystkiego dosyć, ja już nie chcę tego. On tyle lat czekał na Bożą obietnicę i Pan Bóg wykonał. Pan Bóg darował mu to, co obiecał. Bóg daruje każdemu z nas to, co obiecał. Jeżeli mamy darowane życie wieczne, jeżeli mamy darowany Boży pokój, to Bóg nam go daje do naszych serc. Nie ktoś inny. Pan Jezus powiedział, że ten pokój ja wam daję. W tym świecie jest wiele niepokoju. Popatrząc na dzisiejsze sytuacje w świecie, w każdej dziedzinie, wszędzie widzimy niepokój. A jedyny ten pokój mamy właśnie w Panu Jezusie, w Bogu. Sądził, że Bóg może go wskrzesić. I jeszcze jeden fragment z tego 22 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Co mnie tak w pewnym okresie zastanowiło? Ja myślałem tak jak to jest obrazowo pokazane, Izaak to jest takie malutkie dziecko, idzie pokornie, słucha swojego ojca, za rękę go ojciec prowadzi, tam bierze te drzewo, niesie, bo ojciec już w starości jest, pomaga mu. A doszło mi później takie myśli, czytając coś, rozważając coś, że to nie było dziecko. To był już człowiek, który miał gdzieś koło 30 czy nawet i 40 lat. około 30 lat chyba miał. To już nie było dziecko, to już był dorosły mężczyzna. I popatrzmy też i na niego, jak on się zachował. Nie tylko na Abrahama wiarę, ale też na jego po prostu wiarę, na jego postępowanie. Ojciec powiedział, pójdziesz. Ojciec powiedział, weź. Co on zrobił? Mówił, ojcze, a po co? Czy to jest potrzebne? Czy on dyskutował na ten temat ze swoim ojcem? Wiedział, że tam idzie. Wiedział, że tam musi być złożona ofiara. Czy myślicie, że on w swoim sercu nie domyślał się być może tego? Idą, drzewo mają, wszystko mają, a nie mają po prostu baranka. Nie mają tego zwierzątka. Posłuszeństwo Izaka względem Abrahama. Nie tylko posłuszeństwo Abrahama względem Boga, ale posłuszeństwo Izaka względem Abrahama. Został związany, no i co? Świadomość tego, że mój ojciec podniesie na mnie miecz. Czy on krzyczał, czy on w jakiś sposób się szarpał, dorosły mężczyzna, wyskoczyłby i koniec. Nie, ja się nie dam zabić. Popatrzmy na tę reakcję. Ja się nie dam zabić. Czy my częstokroć w naszym życiu, gdy Pan Bóg nas prowadzi różnymi drogami, nie próbujemy, ja do siebie mówię i do każdego z nas, czy nie próbujemy Bogu przeszkadzać w swoim działaniu? Bogu przeszkadzać w tym, że Pan Bóg chce, ma swój plan, a my chcemy po prostu swoimi ludzkimi mądrościami, ludzkim naszym rozumem przeszkadzać Bogu, żeby Pan czynił do końca ten swój właśnie plan. Częstokroć ja muszę powiedzieć, że chcę coś czynić po swojemu, chcę coś pomóc Bogu. Nie, tak to nie jest. Łapię się na tym i na pewno każdy z nas chce. I gdy przejrzysz swoje życie, też i widzi te momenty, że chce w jakiś sposób troszeczkę Bogu pomóc. A gdzie jest moja ufność, gdzie jest nasza ufność względem naszego Pana? Izak całkowicie był posłuszny swojemu ojcu, wiedząc, że będzie złożony w ofierze. Wcześniej słyszał słowa ojca, który mu powiedział, że Pan sobie obierze, Pan sobie opatrzy. Znalazł się na ołtarzu, jakie były jego myśli. Ale Bóg swojej miłości, swojej wielkiej miłości, która sprawia, że Jego słowo jest taki amen, Jego obietnica jest taki amen, do końca doprowadził. Ale to nam pokazuje, ta ofiara Pana Jezusa, obraz, jest to obraz ofiary Pana Jezusa. To, co zostało złożone za każdego z nas tam na Golgocie. Pan Jezus był tym barankiem, który umarł za każdego z nas na Golgocie. I ten fragment o Abrahamie kieruje nasz wzrok na Pana Jezusa. Na tego, który nas tak umiłował. Na tego, który nas miłuje. Jeszcze jedna myśl o Abrahamie. Gdy szedł, jakie myśli mu się cisnęły na głowę? Czy on dopuszczał te myśli z tego świata, które przychodziły do niego? Czy on w ogóle dopuścił? Czy jego rozum myślał o tym, co będzie, w jaki sposób to, co się stanie? Kochał swojego syna do końca. Kochał. I tak się zastanowiłem, jak ja bym się zachował, mając Boże obietnice, takie pewne obietnice, jak ja bym się zachował wtedy, gdy musiałbym jednorodzonego syna złożyć w ofierze. Czy naprawdę bym miał tą wiarę? Kochani, zastanówmy się nad tym też i w naszym życiu. Czy naprawdę, gdybyśmy coś drogocennego, coś najcenniejszego, coś, co od czego Bóg od nas żąda, Jemu złożyli. Jak byśmy reagowali? Pan Jezus mówi, Synu mój, córko moja, daj mi serce swoje. Pan Jezus chce od nas posłuszeństwa. I w liście do Filipian jest takie słowo, na koniec chciałbym, żebyśmy przeczytali. W drugim rozdziale, 6 wiersz. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równy Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył, obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Pan Jezus Chrystus wyparł się samego siebie. Na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi. I kochani, my jesteśmy tymi, którzy zginamy nasze kolana przed świętym, wielkim, potężnym Bogiem, który wypał się samego siebie, przyjął postać sługi, abyśmy my otrzymali usynowienie, abyśmy my mogli oczekiwać tego nowego Jeruzalem, tego, o którym Księga Objawienia nam mówi, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało i co na rozum ludzki nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. I jeszcze w 21 rozdziału tej Księgi Objawienia przeczytamy jeden werset. Widziałem pierwszy werset 21 rozdziału i widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, a morza i już nie ma. I 22 rozdział, 7 werset. A oto przyjdę wkrótce, błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. A ja, Jan, słyszałem i widziałem to, a gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. Boże Słowo mówi, że Pan Jezus przyjdzie. Ale Boże Słowo nam mówi na koniec, że błogosławiony jest ten, który strzeże słów proroctwa tej księgi. Abraham strzegł Bożego Słowa. Lot strzegł Bożego Słowa. I byśmy wiele jeszcze, Jozue, Kaleb i inni mężowie Boży, Mojżesz i inni, byśmy popatrzyli na ich życie, widzimy, że strzegli Bożego Słowa, tego, co Bóg im powiedział. A ostatnia karta Biblii mówi, że jesteśmy błogosławieni, jeżeli strzeżemy Bożego Słowa. W tych błogosławieństwach, które w kazaniu na górze Pan Jezus powiedział, tam mamy wyszczególnione, ale tu jest dobitnie powiedziane, czego mamy strzec w naszym życiu. I nasze życie, do czego, na czym mamy budować nasze życie, co powinno być tym głównym tym autorytetem w naszym życiu. Patrzy się w świat, patrzy się wśród ludzi, chrześcijan, widzi się, co jest autorytetem, co jest najważniejsze. Jedni za tym gonią, drudzy za tym gonią, a to wszystko przeminie. A strzeżenie Bożego Słowa jest dla każdego z nas najważniejsze, bo za tym idą Boże obietnice. Dały Pan, żebyśmy, patrząc na mężów Bożych, na to, co wczoraj było mówione, na to, co dzisiaj Pan Bóg nam mówi, mogli z czystym sercem, niewymuszone. Bóg nie chce od nas coś, żebyśmy czynili na siłę. Pan Bóg chce na, żebyśmy z czystym sercem to czynili. Nie, że taki brat powiedział, czy taki brat powiedział, ale dlatego, że Słowo Boże nam to mówi. Bóg nam to mówi, abyśmy strzegli Jego słowa. A za słowem strzeżenie Bożego Słowa byśmy mogli czytać połowę Ewangelii. To, co Pan Jezus mówi. W czym jest strzeżenie Bożego Słowa? W tym to czyni w naszym życiu. Niech Pan błogosławi nasze życie, nasze myśli, nasze chodzenie i was każdego, jak tu jesteście. Amen.
Kochani, patrzę na zegary, tutaj jest, że na wszelki wypadek też od żony, jakby nie szedł. Tutaj już jest po 12. Nie wiem, czy jeszcze będziecie chcieli słuchać w związku z tym. No i kochani, chciałbym się podzielić czymś, co może nie będzie niczym jakimś odkryciem, ale rzeczą, którą myślę, że sobie po prostu musimy przypominać. I dlatego postanowiłem właśnie taki temat przygotować. Są rzeczy, bez których nie tylko, że mi się wydaje, jestem pewny, że nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie życia, nie jesteśmy w stanie żyć. I począwszy od takich jak chleb, czy chodzi mi o pokarm, chleb symbolicznie mówiąc, jak woda, jak ciepło i tak dalej. Też po takie rzeczy, które jest trudno zdefiniować, prawda? Wyobrażamy sobie życie bez miłości. Czasami ktoś może powiedzieć, że nie doznał nigdy w życiu miłości. Bywa jakieś nieszczęście, ktoś stracił rodziców. Moi kochani, bez miłości rodziców jest tak bardzo ciężko żyć. I myślę, że każdy z nas, który miał rodziców, nie jest sobie w stanie nawet tego wyobrazić. Jak się żyje, kiedy nie ma rodziców. Nasz pastor miał takie dość ciężkie życie, ale miał tatę. Mama odeszła dość wcześnie. Mimo to też miał przez 13 lat i mamę, prawda? Ale są tacy, którzy tego nie mieli. Wiecie, ich los jest bardzo często ciężki. Choćby z tego tytułu, że nie mieli tego, kto by im powiedział, rób tak, postępuj tak, w swoim życiu kieruj się tym, patrz, aby nigdy rodzic się za ciebie nie musiał wstydzić. Także często to rodzice podkreślają, czyń tak, aby nie przynosić wstydu dla naszej rodziny, prawda? Ten, kto tego rodzica nie ma, jest zdany na opiekę obcych osób. Ciężko sobie wyobrazić życie bez miłości, prawda? Ale nie tylko, bo myślę, że jest i więcej takich spraw, które bez których nam wręcz żyć, no nie wiemy, jakby to było. Taką rzeczą, o której ja w tej chwili chcę zwrócić, na którą chcę zwrócić uwagę, to wolność. Moi kochani, żyć w niewoli. Jeżeli nie ma wolności, to znaczy, że co? Że żyjemy w niewoli. Zauważmy, jak popatrzymy teraz na świat, to ile narodów chce wolności. Teraz Hiszpania. Zamieszanie. Bo to kawałek tej Hiszpanii, Katalonia, chce wolności. Nie chce być częścią dużego kraju. Chcą decydować o sobie sami. Moi kochani, my jak się dobrze zastanowimy, od dzieciństwa, popatrzcie, jako dzieci tak bardzo oczekujemy miłości rodzicielskiej, o której powiedziałem przed chwilą. Ale troszeczkę dorośniemy. Troszeczkę mówię, bo już mamy kilka latek, a już kilkanaście. I bardzo często, jak patrzymy na rodziców, to patrzymy na nich jak na kogo? Jak na tych, którzy nas zniewalają. Także bardzo chcielibyśmy, ażeby tak już tutaj nie było, a już mamy nie było, żeby już nie było tego nakazu, tego zakazu, a o 20 już masz być w domu, albo na to i na to ci nie wolno wydać pieniędzy, albo jeszcze coś tam innego, a masz się uczyć, prawda? Uważmy, że chcielibyśmy robić to, na co mamy ochotę bardzo często. To nie jest wolność. Ktoś powiedział, to jest dowolność. Jak chcemy robić to, na co mamy ochotę, to jest dowolność, a nie wolność. Wolność jest to sprawa wyboru. Ale wyboru, w którym też obowiązują pewne reguły. Człowiek zdaje się, że musi dożyć pewnego wieku, dojść do pewnej dojrzałości, żeby to zrozumieć, że wolność to nie dowolność. I moi kochani, list do Galacjan też mówi, jak chodzi o tych, którzy są w Chrystusie, ja wyrywkowo, tylko wyrwany z kontekstu werset przytoczę, ale nie będę go omawiał, więc myślę, że nie robię tutaj nic złego. List do Galacjan, 5 rozdział mówi, ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Tutaj jest odniesienie do zakonu, do prawa mojżeszowego. Jak mówię, jest to wyrwane z kontekstu, ale moi kochani, każdy człowiek tęskni za wolnością. My chcemy być wolnymi ludźmi. I moi kochani, żeby być wolnymi ludźmi, to bardzo często musimy się przygotować na spory wysiłek. Zniewolone kraje, to wiemy, to przygotowuje się nawet do jakiegoś oporu zbrojnego. Czasami jest to jakiś tam strajk ekonomiczny, włoski, żeby nie pracować dla tych, którzy uciemiężają, którzy zniewalają. I wiele społeczeństw, wiele też i osób zastanawia się, co zrobić, żeby być wolnymi. Moi kochani, jeżeli tu jest napisane, że ku wolności wyswobodził nas Chrystus, to znaczy, że w Chrystusie już wolnymi jesteśmy. Tak naprawdę to, na czym ta wolność polega? Jeżeli byśmy się zastanowili, pewnie byśmy wiele aspektów tej wolności mogli przytoczyć, ale ja chcę powiedzieć moim zdaniem o najważniejszym aspekcie. Moi kochani, największe zniewolenie, najgorsza niewola, to niewola, którą przygotował szatan. To niewola grzechu. To niewola śmierci. To niewola cierpienia. Moi kochani, jeżeli popatrzymy na ten zapis, który przed chwilą przeczytałem, to tak, zostaliśmy z tego wyswobodzeni. Ale pozostaje taki jakiś znak zapytania. Czy naprawdę jesteśmy wolnymi ludźmi? Mamy zapewnienie Pisma Świętego, że Chrystus nas wyswobodził. Jesteśmy wolnymi. I rzeczywiście nad każdym człowiekiem, który tylko się urodzi, jest to prawo, które zostało wydane jeszcze tam w raju. Śmiercią umrzesz. Grzech zrobił swoje. Śmiercią umrzesz. Dlatego, że zgrzeszyłeś. Moi kochani, czy w tej chwili jesteśmy wolni od grzechu? Pan Jezus wyzwolił nas od tego wyroku. Jeżeli jesteśmy w Chrystusie, kiedy się ochrzcimy, powstajemy tak jakby do nowego życia, to do życia z naszym Panem, z Panem Jezusem Chrystusem, nawet jeżeli nasze ciała tutaj kiedyś zostaną, to mamy zapewnione życie wieczne, prawda? Ale jest ciągle ten przeciwnik, on jest mocny. I on na nas czyha. Jest napisane nawet, że krąży jako lew ryczący, patrząc, kogo by zjadł. I moi kochani, z jednej strony jesteśmy wolni, uwolnieni, a z drugiej strony okazuje się, że w każdej chwili ten przeciwnik z powrotem pęta nam ręce. Z powrotem zakuwa nam nogi. Z powrotem poddaje nas pod niewolę. I jeden z takich aspektów niewoli dzisiaj chciałbym poruszyć, bo myślę, że to jest temat bardzo szeroki, ja tylko jakiś urywek chcę tego zaznaczyć dzisiaj. To, co nas zniewala, to, w czym ustępujemy, uginamy się pokusą zwodniczym jakimś sugestiom szatana. Moi kochani, to jest grzech i tajemnica grzechu, tak bym to nazwał. W ogóle każda tajemnica, jaką my w sobie chowamy, I nie chcemy, żeby ktoś się dowiedział. Moi kochani, to jest zniewolenie. Zniewolenie, z którego się bardzo cieszy ten przeciwnik Boży. Kiedyś słyszałem takie zdanie, że są grzechy i właśnie tajemnice, o których powinni wiedzieć wszyscy. Po prostu, jeżeli przychodzimy do Chrystusa, to mamy wyznać grzech i powinni wiedzieć wszyscy. I wiedzą wszyscy. Są tajemnice, są grzechy, o których wiedzą tylko najbliżsi. Z jakiego powodu? Nie chcę się rozgadywać za bardzo, ale czasami są takie rzeczy, które mogą innych sprowadzić do upadku. Może rzeczywiście je wyznać tylko w jakimś gronie. Nie będę rozszerzał tego tematu. Też ta osoba powiedziała, ale są też tajemnice i grzechy, o których wie tylko Bóg i ja. I też nie będziemy dochodzić do tego, z jakiego powodu? Myślę, że sobie jesteśmy w stanie to wyobrazić. Pewne rzeczy są tylko znane Panu Bogu i wyznam je tylko przed Panem Bogiem, przyznam się do nich tylko przed Panem Bogiem. Moi kochani, myślę, że każdy z nas nad tym powinien się zastanowić. Im więcej tajemnic, im więcej rzeczy, których nie chcemy ujawnić, tym jesteśmy w większym niebezpieczeństwie. Chcę pokazać, że takie tajemnice są bardzo groźne, że grzech jest bardzo groźny, bo tajemnica jest związana z grzechem, chociaż nie każda tajemnica musi być grzechem, to też prawda. Ale mówimy o tych rzeczach, które nas zniewalają, a więc chodzi o to, co jest grzeszne. Moi kochani, w Dziejach Apostolskich jest to historia, która jest wszystkim bardzo dobrze znana. Piąty rozdział. Historia pewnego małżeństwa, Ananiasz i Safira. Ale pewien człowiek imieniem Ananiasz z żoną swoją, Safirą, sprzedał posiadłość i za wiedzą żony odłożył sobie część zapłaty, a jakąś część przyniósł i złożył u stóp apostołów. Za wiedzą żony, to jest ważne. Popatrzmy, tutaj nastąpiła pewna zmowa. Zmowa pomiędzy dwojgiem ludzi i chcieli utrzymać to w tajemnicy. to grzech. Grzech, bo o tym może przeczytajmy. To jest bardzo krótka historia. I złożył u stóp apostołów. Ananiaszu, powiedział Piotr, dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię? Czy przed sprzedażą nie była twoją własnością, a po sprzedaży czyż nie mogłeś rozporządzać tym, coś za nią otrzymał? Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Słysząc te słowa, Ananiasz padł i wyzionął ducha. A wszystkich, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach. Młodsi zaś mężczyźni wstali, owinęli go i wynieśli i pogrzebali. Mniej więcej po 3 godzinach weszła też jego żona, nie wiedząc, co się stało. Powiedz mi, zapytał ją Piotr, czy za tyle sprzedaliście ziemię? Tak, za tyle, odpowiedziała. A Piotr do niej, dlaczego? Umówiliście się, aby wystawiać na próbę Ducha Pańskiego. Oto stoją w progu ci, którzy pochowali twego męża. Wyniosą także ciebie. Moi kochani, nastąpiła pewna zmowa. Powstała pewna tajemnica. Oni nie musieli nic przynosić do nóg apostolskich. To było ich. W czym jest problem? W tym, że skłamali. Piotr wyraźnie pyta, za tyle sprzedaliście ziemię? Takie były realia pierwszego zboru. Wszyscy, którzy chcieli przystąpić do zboru pańskiego, zboru w Jerozolimie, sprzedawali wszystko, co mieli, i przynosili do nóg apostolskich. Nikt nikogo nie zmuszał. Ale moi kochani, to, co było wymagane, to była wymagana uczciwość. To było wymagane, aby nie kłamać. Moi kochani, są tajemnice, które właśnie czasami chcemy, żeby nigdy nie wyszły na jaw. Tutaj, dlatego że wyszły od razu na jaw i zadziałała moc Boża, możemy powiedzieć, że nie ma dalszego ciągu. Możemy sobie tylko wyobrazić, że każda nasza zmowa przeciwko Duchowi Świętemu, przeciwko Panu Bogu, moi kochani, zasługuje na to samo. To, że Pan nie interweniuje w danej chwili, poczytajmy sobie za łaskę, bo On oczekuje. Tutaj już nie oczekiwał, ale On oczekuje, aż naprawimy to, co zepsuliśmy. Moi kochani, jesteśmy powołani do wolności. Wiecie, kiedy z tej wolności będziemy korzystać? Kiedy będziemy umieli zastosować to, co mówi Słowo Boże. Wasze tak, niech będzie tak. Wasze nie, niech będzie nie. A jeżeli zgrzeszyliście, to co zróbcie? Wyznawajcie grzechy wasze jedni przed drugimi. To jest ta droga. To jest to wyjście, aby być prawymi przed Bogiem. Moi kochani, chciałbym, żebyśmy zobaczyli, do czego prowadzi trzymanie pewnych tajemnic, do czego prowadzą pewne zmowy. Jakbyśmy popatrzyli na dzisiejszy dzień, zwłaszcza w świecie polityki, nie będę się rozgadywać na ten temat, ale popatrzmy, no wystarczy ten temat bardzo taki popularny, reprywatyzacja. Z czego to się bierze, moi kochani? Ktoś komuś coś obieca, po cichu, w tajemnicy, prawda? I niezgodnie z prawem do końca, co wychodzi co chwilę na jaw. Grzechy są objawiane. nieprawość jest objawiana. To jest problem, który dotyka nas, można powiedzieć, na każdym kroku, nas, ludzi. I chcę taką jedną historię przytoczyć ze Starego Testamentu, która też ma opłakany koniec. I chcę, żebyśmy się chwilę zatrzymali nad pewnym mężem starotestamentalnym, znaczy mówię mężem, już nie mówię mężem Bożym, tylko mówię mężem, czyli człowiekiem, który występuje w Starym Testamencie. Jego imię Joab. Kojarzymy, kto to był Joab? Warto czytać Stary Testament. Moi kochani, jakbyście dali mi jakieś inne imię, to pewnie też bym nie wiedział. To jest tak, że nam ucieka. Co z tego, że przeczytałem całe pismo, jeżeli po jakimś czasie, no, a zwłaszcza imiona, to ciężko zapamiętać, prawda? Jak nie mamy do czynienia bez przerwy Dawida, będziemy pamiętać Abrahama, który był wspominany, będziemy zawsze pamiętać. Ale jest taki mąż, o którym niewiele jest napisane. Jednakże trochę tak. Miał na imię Joab, a był to, moi kochani, dowódca wojsk Dawida. Można powiedzieć, taki pierwszy generał. I ten generał w jakimś sensie, chyba tak mogę powiedzieć, że był bez skazy względem swojego króla. Wiecie, gdziekolwiek król walczył, najpierw uciekał przed Saulem, król Dawid, pamiętamy, to on już wtedy tam się pojawia i walczy przy boku króla i jest waleczny. No, samo to, że zostaje dowódcą, to o czymś świadczy. I zajmując taką pozycję, król Dawid zawsze może na niego liczyć, jak już wspomniałem. Dopuszcza się pewnego brzydkiego czynu. To jest zapisane w drugiej księdze Samuelowej. Jeżeli ktoś chce czytać, to trzeci rozdział. Ja nie będę wszystkiego czytał, ponieważ ta historia jest jednak dość długa i tylko co niektóre wersety, a jeżeli ktoś będzie chciał, to sobie przeczyta cały trzeci rozdział drugiej księgi Samuelowej. Moi kochani, przeczytam wyrywkowo. 6 werset najpierw. W czasie trwania wojny między domem Saula a domem Dawida Abner zyskiwał na znaczeniu w domu Saula. Pamiętamy, Dawid ucieka przed Saulem. Dawid ma obok siebie Joaba. Saul jako swojego dowódcę ma Abnera. I o tym Abnerze tutaj na razie czytamy. Siedemnasty werset. Przeprowadził też Abner rozmowy ze starszyzną Izraela, oznajmiając im: już dawno okazywaliście pragnienie, aby mieć nad sobą Dawida jako króla. Dokonajcie tego teraz, gdyż Pan dał Dawidowi taką obietnicę, oto za pośrednictwem mojego sługi Dawida uwolnię lud mój izraelski z rąk filistyńskich i z rąk wszystkich wrogów. Moi kochani, Abner przychodzi do Dawida, ten, który służył Saulowi, ten, który dowodził całym wojskiem izraelskim, przychodzi do Dawida i daje propozycję, że cały Izrael przyjmie Dawida za króla. Przy Dawidzie jest Joab. Moi kochani, tak to jest, że jak są ambitni ludzie, to bardzo dbają o swoje stanowiska. o swój wpływ. Jednym z największych, jaki można sobie wyobrazić zaszczytów, to jest, moi kochani, dowodzić armią. To nawet i wtedy król się boi takiego człowieka, prawda? Bo bardzo często armia idzie za swoim wodzem. Tym wodzem powinien być zawsze król, ale nie zawsze tak jest. Czasami król się kimś wyręcza, a potem bywa, że jak to mówimy potocznie, pluje sobie w brodę, że kogoś takiego sobie wybrał. I tutaj ma do czynienia z Abnerem, który dowodził całym izraelskim wojskiem, i mamy też do czynienia z Joabem, który zawsze stoi u boku Dawida. I kiedy jest szansa, aby połączyć wojska Dawida i wojska Saula, wojska całego Izraela, Joab czuje się zagrożony. Moi kochani, oprócz tego, że czuje się zagrożony, to była jeszcze wcześniej taka sytuacja, gdzie brat Joaba, najmłodszy brat Joaba, ścigał Abnera. Był bardzo szybki, młodym człowiekiem, ścigał Abnera, Abner nie mógł przed nim uciec i wzywał go do walki wręcz. Abner nie chciał tego pojedynku. Cały czas odwodził tego młodego człowieka od pojedynku, ale kiedy już nie mógł przed nim uciekać dalej, stanął do walki i zabił. Zabił brata Joaba. Joab teraz nie tylko, że czuje się zagrożony jako dowódca, ale też ma jeszcze na uwadze zemstę. Zemstę za krew swojego brata. I to, co dalej się dzieje, przeczytajmy jeszcze wersety 26 do 28. Skoro tylko Joab wyszedł od Dawida, wysłał za Abnerem gońców, którzy zawrócili go od cysterny Sira. A Dawid o tym nie wiedział. Kiedy Abner wrócił do Hebronu, Joab odprowadził go do środka bramy pod pozorem, że chce z nim poufnie porozmawiać. Tam zadał mu śmiertelny cios pod brzusze za krew swego brata Asahela. Gdy Dawid otrzymał o tym wiadomość, powiedział: ani ja, ani moje królestwo nie ponosi winy przed Panem za krew Abnera, syna Nera. Moi kochani, wielki człowiek, na którym Dawid może polegać, zachowuje się tutaj bardzo nagannie. W ukryciu ma miecz, tak żeby przeciwnik nie widział. Moi kochani, jest inaczej, kiedy ktoś staje do walki i się pojedynkuje, prawda? To są jakieś równe szanse, to jest jakaś otwartość. Lepiej, jeżeli się nie pojedynkują, ale tak bywa. Są pewne zasady, które ustanowiono. Wiadomo, że jeżeli też ktoś ginie na wojnie, też nie sądzi się żadnego żołnierza za śmierć. Ale jeżeli ktoś woła kogoś, udając, że w przyjacielskich zamiarach, i ukrywa miecz, po czym zadaje cios tym mieczem, to jest karygodna postawa. Moi kochani, według prawa zakonu, to co się powinno stać? Został zabity człowiek, nie na polu walki, podstępnie. Co się powinno stać? Według prawa zakonu winien śmierć. A co robi Dawid? My sobie nie odpowiemy na pewne pytania. Może Dawid rzeczywiście uznał, że należy to przebaczyć. Może się bał. Czasami właśnie to, co wspomniałem, wojsko może być za swoim bezpośrednim dowódcą. Niekoniecznie za królem. Tym bardziej, że wojsko dopiero się ma jednoczyć. Dopiero siły Izraela i siły Dawida mają ze sobą współpracować. Nie wiadomo, dlaczego tak się Dawid zachował, ale nie zareagował na to w żaden sposób. Moi kochani, można powiedzieć, że zostało wszystko pozamiatane pod dywan, tak? Sprawa ta wielkiego rozgłosu nie nabrała, na pewno. O, to właśnie to była taka jedna z tajemnic. Tajemnic tam na dworze Dawida. Co się dzieje, jeżeli ktoś ma coś darowane? Moi kochani, zazwyczaj chce się też odwdzięczyć, prawda? Co więcej, bardzo często to jest tak, że nawet można kogoś trzymać w szachu. Ty zrobiłeś coś złego. Popatrzcie, tajemnice bardzo często powodują następną sprawę. Szantaż. Znowuż tak sobie myślę, że to, co się dzieje w naszym państwie, to najprawdopodobniej wiele osób jest szantażowanych jeden przed drugim. Ty zrobiłeś to, a ja o tym wiem. Jak nie zrobisz to, to ja to ujawnię. Są zapisy, są ujawnienia, prawda, na taśmach, w jakichś restauracjach i tak dalej. Tak wygląda brudno polityka. I coś podobnego chyba było już wtedy. Jak widzimy, to nie jest wymysł naszych czasów. Tak zawsze było, jest i tak będzie, dopóki Pan nie ujmie rządów. Moi kochani, troszeczkę dalej. Dawid już nie zawsze idzie na wojnę. Nie wiadomo do końca, czy już jest zbyt słaby, może już coś mu dolega, może są jakieś inne powody. Kiedy walczą Izraelici z Amonitami, Dawid pozostaje i w Jerozolimie, w swoim mieście Dawidowym, i przechadza się, zobaczył z wysokości swojego pałacu kąpiącą się kobietę. I wiemy, co było. Też nie będziemy tego odczytywać. Dochodzi do grzechu cudzołóstwa. Dawid ją wzywa. I potem, żeby ukryć swój grzech, aby ukryć swoje postępowanie, wzywa męża tejże kobiety, wzywa go z pola walki. Tyle tylko, że ten mąż powiedział, że zachowaj mnie, Panie Boże, od tego, abym szedł w tej chwili cieszyć się związkiem małżeńskim, kiedy moi bracia walczą na wojnie. Nie pójdę do swojego domu. Zostanę tu przy moim królu, aż mnie odeśle z powrotem na pole walki. I co robi Dawid? Moi kochani, Dawid puścił płazem jedną rzecz Joabowi, to co się dalej dzieje. To teraz Joab coś zrobi dla króla w zamian, możemy powiedzieć. Inna sprawa, że był rozkaz. Jest wydany list do Joaba, może przeczytajmy tylko tak wyrywkowo. No tylko wersety 14-15. Następnego ranka napisał Dawid list do Joaba i posłał go za pośrednictwem Uriasza. W liście napisał: postawcie Uriasza tam, gdzie walka będzie najbardziej zażarta. Potem odstąpcie go, aby został ugodzony i zginął. I znowu coś bardzo brzydkiego. Tym razem z drugiej strony. Od strony Dawida. I wysługuje się tym, który jest jego zaufanym człowiekiem, prawda? Posyła list. Jeszcze tak perfidnie, że przez ręce samego Uriasza, przez ręce samego żołnierza, któremu uczynił krzywdę. Moi kochani, tak jak napisane w liście zostało przez Dawida, tak się też stało. I wiemy o tym. Uriasz został zabity. I to, że winę za to ponosi Dawid, to kiedy prorok Natan w następnym rozdziale czytamy, go napomina, to wyraźnie to oświadcza. 12 rozdział jeszcze może przeczytajmy. 9 werset. Czemu zlekceważyłeś słowo Pana, popełniając to, co złe w jego oczach? Zabiłeś mieczem Hitytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. Zamordowałeś go mieczem Ammonitów. Moi kochani, jeżeli ktoś by myślał jeszcze, że to inaczej należy rozsądzić, to Słowo Boże, sam Pan Bóg przez proroka mówi: ty zabiłeś mieczem Ammonitów. Teraz możemy mieć różne myśli. Czy to było takie ogólnie podane do wiadomości? O tym wiedział Dawid, o tym wiedział Joab i o tym wiedział od Pana Boga Natan. Dawid myślał, że nikt się o tym nie dowie. Ale Pan Bóg przemówił do Natana proroka i Natan przyszedł napomnieć króla. I moi kochani, myślę, że na tym się skończyło, że znowuż była to tajemnica. Tajemnica grzechu. Popatrzmy, jak jedna nieprawość rodzi następną nieprawość. Ale dalej, moi kochani, znowuż się pojawia bardzo podobna sytuacja. 19 rozdział. 19 rozdział tej samej księgi. Joab po raz drugi jest nam przedstawiony w bardzo niekorzystnym świetle. Po buncie Absaloma król ma znowuż garstkę żołnierzy. Najwierniejszym z tych żołnierzy jest nadal Joab. Moi kochani, tutaj pod tym względem Dawid zawsze mógł liczyć na Joaba. Inny wódz, bardzo wielki człowiek, mocny człowiek, dowodził wojskami Absaloma. I praktycznie cały Izrael, można powiedzieć, poszedł za Absalomem, a więc wojsko było w rękach Amasy. Kiedy Absalom zginął na polu walki, Dawid jest gdzieś daleko, najpierw obwołany zostaje przez pozostałe pokolenia swoim królem, natomiast pokolenie, z którego pochodzi, pokolenie Judy, zastanawia się, co teraz zrobić, bo wszak całe to pokolenie było przeciwko królowi, poszło za Absalomem, jego synem. Wtedy Dawid wysyła pismo. To, co mówiono w całym Izraelu, czytam od 12 wersetu, to, co mówiono w całym Izraelu, dotarło do króla. Wtedy król Dawid posłał polecenie kapłanom Sadokowi i Abiatarowi: powiedzcie starszyźnie z Judy, dlaczego jesteście ostatni w przywróceniu króla do jego siedziby? Jesteście braćmi moimi, kośćmi i ciałem moim. Dlaczego więc ostatni jesteście w przywróceniu króla? Powiedzcie też Amasie, a więc dowódcy wojsk izraelskich, powiedzcie też Amasie, czyż nie jesteś kością i ciałem moim? Niech mi Bóg to uczyni i tamto dorzuci, jeśli ty nie będziesz u mnie na zawsze wodzem zamiast Joaba. W ten sposób ujął serca wszystkich ludzi z Judy, jakby jednego człowieka, także wysłali do króla prośbę: wróć jak najszybciej wraz ze wszystkimi twoimi sługami. Moi kochani, Dawid obiecał Amasie, że kim będzie? Po cały czas jego życia będzie on dowódcą wojsk izraelskich. Jak myślicie, jak to się mogło spodobać Joabowi? Ambitni ludzie zawsze są ambitni, oni pozostają ambitnymi do końca. Co więcej, Joab już zdążyliśmy zauważyć, że zdradziecko się raz zachował, prawda? Za drugim razem poszedł królowi na rękę. Natomiast tutaj, jak chodzi o Amasę, w 20 rozdziale przeczytajmy wersety 8-10. Znajdowali się właśnie obok wielkiego kamienia, który jest w Gibeonie, gdy spotkał ich Amasa. Joab ubrany był w zbroję z przypasanym u biodra mieczem w pochwie. Wysunął się on i wypadł. Joab przemówił do Amasy: jak zdrowie, mój bracie. Moi kochani, co można sądzić po takich słowach? Jak zdrowie, mój bracie. Spotkanie dwóch wielkich mężów. I co dalej się dzieje? Joab ujął przy tym Amasę prawą ręką za brodę, aby go ucałować. Amasa nie zwrócił jednak uwagi na miecz w drugiej ręce Joaba. Ten pchnął go nim w podbrzusze tak, że wnętrzności wylały się na ziemię. Drugiego ciosu nie trzeba było zadawać, bo Amasa umarł. Moi kochani, co powinno spotkać tego człowieka w tej chwili? A teraz, co można zrobić z takim człowiekiem, jeżeli ja, król Dawid, sam się nim posługiwałem? Moi kochani, popatrzmy. Jedno potknięcie rodzi za sobą następne. Drugie rodzi za sobą trzecie. I te powiązania się zacieśniają. Dawid, moi kochani, możemy powiedzieć to bez żadnych przypuszczeń, domyślań. Dawid się ukorzył za swój grzech. Wiemy. Został też i ukarany przez Pana Boga, prawda? Pan Bóg, jak chodzi o Dawida, można powiedzieć, że sprawę uregulował. Ale jak chodzi o Joaba, czy była wydana kara na Joaba? Nie. Pozostały pewne powiązania, bardzo brzydkie powiązania. Kiedy Dawid kończy swoje życie, przemawia do Samuela, popatrzmy jeszcze, jakie słowa zostawia swojemu synowi. Pierwsza Księga Królewska, następna księga. Drugi rozdział, wersety 5-6. Poza tym ty wiesz, co uczynił mi Joab, syn Seruji, co uczynił dwóm dowódcom wojska izraelskiego, Abnerowi, synowi Nera, i Amasie, synowi Jethera, kiedy ich zabił i przelał krew w czasie pokoju, jak na wojnie, i zbroczył tą krwią wojny swój pas na biodrach i sandały na nogach. A potem jest napisane, że Salomon rzeczywiście wypełnia życzenie Dawida i troszeczkę dalej w tym samym rozdziale mamy napisane. To są wersety 28-34. Przeczytajmy je jeszcze. Gdy wieść o tym doszła do Joaba, syna Serui, wtedy Joab umknął do namiotu pańskiego i uchwycił się rogów ołtarza, gdyż Joab popierał Adoniasza, a nie popierał Absaloma. Gdy doniesiono królowi Salomonowi, że Joab umknął do namiotu pańskiego i tam jest przy ołtarzu, wtedy Salomon posłał Benajasza, syna Jojady, do namiotu pańskiego, rozkazując: idź, zabij go. A może przeczytajmy jeszcze ten kawałek. Wszedł więc Benajasz do namiotu pańskiego i rzekł do niego: z rozkazu króla wyjdź. On zaś odpowiedział: nie, bo tu chcę umierać. Wtedy Benajasz zdał sprawę królowi, mówiąc: to rzekł Joab i to mi odpowiedział. Na to odparł mu król: uczyń, jak powiedział, zabij go i pochowaj, aby zmazać ze mnie i z rodu mojego ojca niewinną krew rozlaną przez Joaba. A Pan zrzuci na niego odpowiedzialność za to, że zamordował dwóch ludzi zacnych i lepszych od niego, bez wiedzy mojego ojca Dawida, zabił mieczem Abnera, syna Nera, wodza wojska izraelskiego, i Amasę, syna Jethera, wodza wojska judzkiego. Moi kochani, Dawid przez takie wejście w układy związał sobie ręce, związał sobie nogi. Moi kochani, grzech wiąże nam ręce i wiąże nam nogi. Trzeba było czekać aż do wstąpienia na tron Salomona. Dawida to cały czas bardzo bolało w sercu, to co zrobił Joab. Ale no nie wiem, czy jesteśmy w stanie tutaj wymienić wszystkie pobudki, dla których tego nie uczynił, ale miał związane ręce i nie mógł wyrównać sprawę z Joabem. Polecił to swojemu synowi. Syn Salomon miał o tyle prostą sprawę, że Joab przylgnął do jego brata, starszego brata, który najpierw chciał się obwołać królem nad Izraelem. Joab zrobił błąd. Poszedł za niewłaściwym królem. I dlatego Salomon mógł wymierzyć karę. Salomon nie był uzależniony od Joaba. Joab Salomonowi nie uczynił żadnej przysługi. Moi kochani, podgadałem się. Chcę pokazać, do czego prowadzą tajemnice grzechu. Do czego prowadzą pewne uzależnienia, na które my sobie możemy pozwolić. Moi kochani, ja długi czas byłem kierowcą. Wiecie, jaki jest problem największy kierowców? Jak mało zarabiają jeszcze? Że dysponują o czymś, co mogą sprzedać. Paliwo. Oszczędności, tak. Moi kochani, wystarczy raz się zgodzić, niech wie kolega. Co potem jest? No przecież ty nie jesteś lepszy. Jak ty coś tam zrobisz, coś nie wykonasz, to co ja zrobię, to ja powiem, coś ty zrobił. Moi kochani, zależności mojego grzechu, mojej tajemnicy, mojego nieprawego postępowania. Powróćmy do wersetu, od którego zaczęliśmy. Do wolności jesteśmy powołani. Moi kochani, każdy grzech, który będziemy starać się utrzymywać jak najdłużej w tajemnicy, jak najdłużej nie będzie uregulowany, każda tajemnica będzie nas zniewalać. Chciałbym, żebyśmy o tym pamiętali. Nam się często wydaje, że o tym się nikt nie dowie. To będzie wiedziała na przykład tylko moja żona, albo zostanie w takim małym kręgu. Albo to będą wiedzieli tylko ci tutaj w biurze, w tym jednym pokoju w pracy. Zostanie w takim małym kręgu. Moi kochani, to tak nie działa. Od tej pory jesteśmy zakładnikami grzechu. Od tej pory jesteśmy zakładnikami szatana, przeciwnika Bożego. Każda jedna rzecz, która będzie skrzętnie utrzymywana w tajemnicy, będzie powodowała, że potem będzie tylko gorzej. Jedna śmierć spowodowała drugą śmierć, druga śmierć spowodowała trzecią śmierć. Dawid tutaj też się do tego włączy. Moi kochani, chcę nas wszystkich, siebie samego również, przestrzec przed skutkami każdego grzechu, każdej tajemnicy. Jeżeli rzeczywiście mamy być wolnymi, wolnymi w Jezusie Chrystusie, to moi kochani, z każdego grzechu musimy się oczyścić. Wyznawajmy grzechy jedni przed drugimi. Nasze tak, niech będzie tak. Nasze nie, niech będzie nie. A wszystko co inne to jest od złego. Trzymajmy się Bożych poleceń. Wtedy Pan będzie z nas zadowolony i wtedy Jemu oddamy chwałę, jeżeli nasze uczynki będą prawe przed Jego obliczem. Amen.
Amen.